Cenna perła. Historia Agnieszki May Garber. Część pierwsza. W gospodarstwie państwa Garberów panowało wielkie podekscytowanie. Nowe dziecko miało wkrótce przyjść na świat. Pomimo posiadania już sześciorga pociech, państwo Garberowie traktowali każde z nich jako cenny dar od Boga. W końcu nadszedł ten szczególny dzień i malutka Alicja przyszła na świat.
Jakie piękne i silne niemowlę, powiedział doktor.
Poczekajcie, zawołał. Jest jeszcze jedno niemowlę.
Okazało się, że Alicja miała siostrę bliźniaczkę. Jednak mała Agnieszka nie usłyszała komplementów na temat swojego zdrowia i wyglądu. Wyraz twarzy doktora okazywał smutek.
Ona nie będzie żyła,
wyszeptał, położywszy maleńką dziewczynkę do łóżeczka.
Nie będzie żyła? Ale o co panu chodzi? Wykrzyknęli jednocześnie państwo Garberowie.
Kiedy przyjrzeli się drobniutkiemu niemowlęciu, zrozumieli, o co lekarzowi chodziło. Twarz malutkiej Agnieszki była zniekształcona. Rodzice uwierzyli słowom lekarza. Agnieszka jednak przeżyła i wyrastała na silną dziewczynkę. Uwielbiała razem z Alicją bawić się na dworze, przenosić drewno i karmić kurczęta. Kochała też spędzać czas ze swoim starszym bratem Jurkiem. Miał wyjątkowo dużo cierpliwości w stosunku do niej i zawsze angażował ją we wszystko, co robił. Nie przeszkadzało mu, że twarz jego siostrzyczki nie jest ładna. Agnieszka uwielbiała zwłaszcza jazdę konną z Jurkiem. Śpiewanie było kolejną ulubioną czynnością rodziny Garberów. Ponieważ wszyscy pięknie śpiewali i grali na instrumentach, niedzielne społeczności o poranku nigdy nie odbywały się bez muzyki. Inne dni tygodnia również przepełnione były muzyką. Często cała rodzina po żmudnej pracy w polu gromadziła się pod wieczór na ganku. Śpiewali hymny przy akompaniamencie fletu irlandzkiego, skrzypiec i gitary. Czasem, podczas dnia, bliźniaczki huśtając się na gałęziach starych drzew, wyśpiewywały wszystkie pieśni ze śpiewnika. Modlitwa była kolejnym ważnym elementem, bez którego ciężko sobie wyobrazić dom Garberów. Co wieczór, przed spaniem, dziewczynki zginały swoje kolana przy łóżku i modliły się słowami dziecięcej modlitwy. Kiedy dziewczynki były starsze, ich modlitwa zamieniła się w słowa modlitwy Ojcze Nasz. Po jakimś czasie Agnieszka odkryła, że Pan Bóg naprawdę interesuje się tym, co ją martwi, co ją boli, co czuje i co przeszkodziło jej danego dnia w byciu posłuszną Jemu. Zaczęła zatem rozmawiać z Bogiem tak, jakby robiła to z Alicją, dzieląc się z Nim wszystkimi swoimi myślami i troskami. Pewnego dnia Agnieszka uświadomiła sobie, jak bardzo Bóg ją kocha. Modląc się, wyznała:
Drogi Boże, wiem, że posłałeś swojego Syna Jezusa, aby urodził się jako mały chłopczyk, który wyrósł i nigdy nie popełnił nic złego, tak jak mnie się to zdarza. Wierzę, że Pan Jezus umarł na krzyżu, aby wziąć na siebie moją karę za wszystkie złe rzeczy, które zrobiłam.
Agnieszka wiedziała praktycznie wszystko o Panu Jezusie, ale nigdy wcześniej nie zastanawiała się, co On uczynił dla niej. Nie mogła sama zasłużyć na Bożą miłość bądź przebaczenie grzechów, ale dzięki wspaniałej Bożej miłości pojawiła się droga wyjścia ratująca ją od wiecznej kary za grzech. Pan Jezus zmarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby grzechy Agnieszki mogły być odpuszczone. Bóg był gotowy dokonać w Agnieszce zmiany tam, gdzie najbardziej tego potrzebowała, w jej sercu. Tej nocy Agnieszka modliła się.
Drogi Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za moje grzechy. Proszę, wejdź do mojego serca i stań się moim Zbawicielem.
Niezwykłą sprawą dla Agnieszki było uświadomienie sobie, jak bardzo Bóg ją kochał. Zaczęła czytać Biblię i wgłębiać się w to, co Pan Bóg chce jej poprzez swoje słowo przekazać. Jeden werset przemówił do niej szczególnie. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Czytanie zawsze sprawiało Agnieszce przyjemność. Wczytywała się w powieści Coopera o Indianach i ich przygodach. Wyobrażała sobie lasy, góry i potoki górskie, które stanowiły dom dla Indian. Widziała siebie uczącą w górach Colorado. Tyle razy czytała te same książki, że praktycznie każdą znała na pamięć. Czytanie było też dla Agnieszki pewnego rodzaju pocieszeniem. Wypełniała swoje myśli ciekawymi historiami, uciekając jednocześnie od rzeczywistości, w której nie pasowała do innych dzieci. Zawsze odnosiła wrażenie, że jest inna i nie tak dobra jak pozostałe dzieci. To czyniło ją smutną. Pewnego dnia Agnieszka ze swoją siostrą bliźniaczką i innymi dziećmi wracała ze szkoły.
Skąd wzięłaś ten strój?
Jedna z koleżanek zaczęła wyśmiewać się z Agnieszki.
Czy wiesz, jak śmiesznie wyglądasz? Nigdy w życiu nie ubrałabym takiej sukienki.
Wszystkie dzieci dołączyły do wyśmiewania się z Agnieszki. Ona zaś skłoniła głowę w dół, chcąc zapaść się pod ziemię. W takich momentach trudno było pamiętać o tym, że Bóg patrzył na jej serce i kochał ją taką, jaką była. Alicja nie mogła pozwolić na takie żarty w stosunku do swojej siostrzyczki. Rzuciła pudełkiem po śniadaniu prosto w głowę koleżanki, uciszając ją jednym uderzeniem. Prześmiewcze słowa się skończyły, ale problem Alicji dopiero się zaczął, kiedy do mamy doszła informacja o tym, że uderzyła koleżankę. Pewnego dnia, kiedy Agnieszka była już w gimnazjum, tata wrócił do domu z wielką nowiną.
Wybieramy się na rodeo!
Oznajmił radośnie. Agnieszka aż podskoczyła z radości.
Och, tatusiu, naprawdę, nie mogę w to uwierzyć. Zawsze chciałam zobaczyć rodeo. Już nie mogę doczekać się widoku kowbojów na koniach i ich sztuczek z lassem. Och, dziękuję, dziękuję!
Wykrzykiwała. Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień, Agnieszka nie zawiodła się. Rodeo okazało się niesamowitym widowiskiem. Była tak zachwycona, że po powrocie do domu zrobiła swoje własne lasso. Ćwiczyła i ćwiczyła.
Tato, Jurek, czy ktoś może przyjść i mi pomóc?
Z obory dobiegał rozpaczliwy krzyk.
Co ta dziewczyna znowu wymyśliła?
Zastanawiał się ojciec, śpiesząc do córki.
Czemu to prosie tak ryczy?
Zapytał się, otwierając drzwi do stajni. Jego oczom ukazał się widok leżącej na podłodze Agnieszki, próbującej uwolnić przestraszone prosie złapane na lasso. Jednak okres gimnazjum i średniej szkoły nie był wypełniony tylko śmiechem i zabawą. W gruncie rzeczy był to jeden z najtrudniejszych okresów w życiu Agnieszki. Operacja mająca na celu skorygowanie zniekształconej twarzy niestety nie zmieniła kształtu jej żuchwy i pozostawiła Agnieszkę głuchą na jedno ucho. Poczucie odmienności od pozostałych stało się jeszcze silniejsze. Agnieszka milczała, gdy jej przyjaciółki opowiadały o swoich adoratorach, a jej siostra bliźniaczka pakowała się, by wyjechać na studia. Agnieszce wydawało się, że wszyscy dookoła są piękniejsi i ważniejsi.
Nikt nie jest tak brzydki jak ja,
myślała Agnieszka, cicho płacząc.
Jestem po prostu brzydulą.
Jednak wraz z czytaniem Biblii, Bóg pomógł Agnieszce zmienić jej samopoczucie. Zrozumiała, że Bóg wiedział o niej wszystko. Znał nawet dokładną liczbę włosów na jej głowie. Była w Bożych oczach wartościowym człowiekiem. W zachwyceniu Agnieszka modliła się słowami: Boże, stworzyłeś mnie taką, jaka jestem i taką mnie pokochałeś. Jestem Twoim dzieckiem i nic nigdy tego nie jest w stanie zmienić. Inni widzieli tylko jej wygląd zewnętrzny. Pan Bóg patrzył na jej serce. Im więcej o tym myślała, tym mniej jej wygląd zewnętrzny był dla niej istotny. Wiedziała, że w oczach kochającego Boga jest cenną perłą. Agnieszka zrozumiała, że każda osoba jest dla Boga wyjątkowa, niezależnie od tego, jak wygląda. Zaczęła postrzegać innych jako cenne perły, które również potrzebują doświadczyć Bożej miłości. Zamiast koncentrować się na sobie samej, zaczęła myśleć o potrzebach innych ludzi. Właśnie wtedy, gdy Agnieszka coraz bardziej zaczęła się zachwycać Bożą miłością, coś strasznego się wydarzyło. Było niedzielne popołudnie, zaraz po zakończeniu szkoły średniej. Agnieszka poszła z koleżanką na spacer.
Kiedy wróciła, odczuwała silny ból na całym ciele.
Co się ze mną dzieje?
Zastanawiała się. Całą noc chodziła po domu w narastającym bólu. Rano stan Agnieszki był jeszcze gorszy. Lewa ręka i noga były całkowicie bezwładne. Kiedy lekarz ją zbadał, od razu zdiagnozował paraliż, czyli chorobę Hajnego Medina, wirusową chorobę zakaźną wywoływaną przez wirusa polio.
Paraliż? Dlaczego? Paraliż może oznaczać trwałe osłabienie, a nawet śmierć. Doktorze, pan nie rozumie.
Brat Agnieszki złapał lekarza za ramię.
Ona zawsze marzyła o tym, żeby zostać nauczycielem na Dzikim Zachodzie. Jak może tego dokonać bez używania rąk i nóg?
Jurek łudził się, że jest jakaś nadzieja. Przez kolejne tygodnie lekarz przychodził codziennie rozmasować bolące mięśnie Agnieszki. Na początku tak bardzo ją bolało, że łzy spływały jej po policzkach, jednak stopniowo ból ustępował i powoli zaczęła odzyskiwać siłę.
Może całkowicie wrócę do zdrowia,
pomyślała Agnieszka. Potem jednak usłyszała surową diagnozę.
Ręka i noga nigdy nie będą tak silne jak dawniej.
Zawsze będą osłabione. Głos lekarza brzmiał stanowczo. Skoro Bóg nie potrzebuje mnie pięknej, abym mogła być użyteczna w jego rękach, równie dobrze sprawne ramię i noga nie są mu potrzebne, odpowiedziała Agnieszka. Pocieszała się wersetem ze Słowa Bożego. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Pragnęła niewidzialnej siły, którą Bóg wkłada w serce, a mianowicie wiary i odwagi. Zamiast odpoczywać i powoli dochodzić do siebie, aby całkowicie zwalczyć chorobę, Agnieszka opiekowała się chorą matką. Niektórzy uważali, że poświęciła najlepsze lata swojego życia, by opiekować się matką, jednak dla Agnieszki pomoc innym była po prostu okazywaniem miłości. W tym czasie jej ukochany brat Jurek zginął w wypadku. Niedługo potem zmarła ich matka. W dodatku całe rodzinne gospodarstwo trzeba było sprzedać z powodu szarańczy, która zjadła plony. Agnieszce wydawało się, że jej marzenie o nauczaniu na Dzikim Zachodzie również umarło. Zniekształcona twarz, paraliż, utrata ukochanych i porzucone marzenia. Bóg posłużył się wszystkimi tymi trudnymi doświadczeniami, aby uczynić Agnieszkę osobą, którą będzie mógł użyć do głoszenia dobrej nowiny o nim. Agnieszka była jego cenną perłą i Bóg miał wobec niej wielkie plany.
Młodzi, odważni, inni, co zmieniają świat. Może to ty, może ja, nie pękaj ze mną stań. Chodźmy, ruszajmy, by zmieniać świat. Wrogu miłości powiedzieć, mój brat.
Cenna perła. Historia Agnieszki May Garber. Część druga.
Panno Garber, misja Navajo jest gotowa, by zatrudnić pierwszego nauczyciela w szkole z internatem. Chcielibyśmy, aby pani przyjęła to stanowisko,
oznajmił mężczyzna w biurze misji. Agnieszka nie musiała się długo zastanawiać. Miała uprawnienia nauczyciela, a Bóg przygotowywał ją do tej pracy. Postrzegała ludzi z plemienia Navajo jako Boże perły. Kochała aktywne życie na świeżym powietrzu. Interesowali ją Indianie i Dziki Zachód. Nauczanie sprawiało jej wiele przyjemności. Kochała Boże Słowo i często opowiadała o nim innym, no i przede wszystkim polegała na Bogu, który dał jej odwagę i wiarę.
Agnieszka praktycznie nie zmrużyła oczu podczas całej podróży do Nowego Meksyku. Fascynowało ją wszystko, co widziała. Jej serce biło coraz szybciej, gdy obserwowała, jak jej marzenie staje się prawdą. Była pewna, że miłość do tego plemienia i do tej ziemi nigdy się nie zmieni i już na zawsze tam pozostanie. Kiedy zmrużyła oczy, mogła lepiej podziwiać otaczający ją krajobraz. Daleko w tle dostrzegła błotniste drogi, małe domki, zwane u Nawachów hoganami, wykonane z drewnianych bali i płota. Hogany były okrągłe, z jednym oknem i jednymi drzwiami.
Podczas zimnych nocy rodzina spała na owczej skórze rozłożonej na podłodze ze stopami skierowanymi w stronę środkowego ogniska i z głowami przy ścianach. Wyglądało to jak koło ze szprychami.
Gdzie są indiańskie wioski?
Zapytała.
Widzę tylko małe osady z kilkoma hoganami.
W dodatku oddzielone są od siebie wieloma kilometrami.
Nawaho nie mieszkają w dużych wioskach ani miastach. Żyją w małych, rodzinnych grupach, zwanych obozami,
wyjaśniono Agnieszce. Po wielu dniach podróży w końcu dotarła do swojego nowego świata. Dla niejednego budynek misyjny mógł przypominać ogołocony barak, ale dla Agnieszki był to ciepły widok. Indianie nie przypominali żadnych z wcześniej poznanych przez nią ludzi. Twarze starszych były ciemne i pomarszczone od lat spędzonych na pustynnym słońcu. Większość młodych mężczyzn przypominała jej kowbojów w dżinsach, kraciastych koszulach, kowbojskich butach i kapeluszach. Niektórzy mieli przepasane chustki wokół głowy. Kobiety natomiast wydawały się Agnieszce piękne, ze swoimi długimi, ciemnymi włosami spiętymi z tyłu bądź rozpuszczonymi poniżej ramion. Dłonie, uszy i szyję zdobiła turkusowa i srebrna biżuteria. Aksamitne bluzki przepasane były srebrnymi świecidełkami, które brzęczały przy każdym ruchu. Jednak Agnieszka nie miała zbyt dużo czasu, aby podziwiać krajobrazy bądź miejscową ludność. Była bardzo zajęta przed rozpoczęciem szkoły. Na początku Agnieszka nie umiała mówić w języku Nawaho, a jej uczniowie nie rozumieli angielskiego. Po długim i żmudnym wysiłku potrafiła rozmawiać i czytać Biblię w tym języku. Niewielu białych, nazywanych przez Nawachów Anglosami, podejmowało się wcześniej takiego zadania. W jej klasie znajdowało się tylko 6 podręczników i kilka stołów. Ponieważ nie było żadnego placu zabaw dla dzieci, czas po lekcjach Agnieszka spędzała na organizowaniu gier i zajęć artystycznych dla dzieci. Jedyny czas wolny, jaki miała, poświęcała na gotowanie posiłków. Większość z dzieci była pierwszy raz z dala od domu, więc tęskniły za rodzinami. Jednak rodzice, nawet gdy bywali na pobliskim targu, nie przychodzili do internatu odwiedzać dzieci, bo uważali, że krótka wizyta mogłaby tylko pogorszyć sytuację. Pewnej nocy Agnieszka usłyszała gorzki płacz jednej z dziewczynek. Ida Charlie obserwowała z okien w szkole pobliski targ, aby chociaż na chwilę ujrzeć pomarańczową chustkę swojego taty. Taki widok od razu ją pocieszał. Tego dnia ojciec Idy nie pojawił się na targu, więc dziewczynka płakała bez końca. Nagle płacz ustał. Agnieszka poczuła ulgę, myśląc, że dziecko wreszcie się uspokoiło. Kilka godzin później okazało się, że dziewczynka zniknęła. Zaczyna się ściemniać, a Ida Charlie gdzieś zniknęła. Jeśli zabłąka się na pustyni, to zginie. Agnieszka zaalarmowała kierownika szkoły. Nie wiedziała, czego się spodziewać, ale zawsze wiedziała, do kogo się zwrócić o pomoc. Zaczęła się modlić słowami. Panie, Ty wiesz, gdzie jest mała Ida. Tylko Ty możesz ją ochronić i strzec przed niebezpieczeństwem. Proszę, zaopiekuj się nią. Wszyscy pracownicy szukali Idy do późna w nocy. Następnego dnia znaleziono Idę, bezpieczną, w swoim domu, oddalonym o 12 kilometrów od szkoły. Tęsknota dziecka za rodzicielskim uściskiem była silniejsza niż strach przed ciemnością bądź pustynnymi wężami. Agnieszka modliła się, aby pewnego dnia Ida poznała wspaniałą miłość jej Zbawiciela i mogła poczuć się bezpieczna w jego ramionach. Szamani odgrywali bardzo ważną rolę w życiu Nawaho. Zazwyczaj byli bogaci i posiadali wpływy. Agnieszka wiedziała, że jeden z nich mieszkał w kanionie niedaleko misyjnego budynku. Wszyscy bali się odwiedzin u tego człowieka z powodu jego nieprzyjaznej postawy i aury tajemniczości, jaka go otaczała. Agnieszka musiała się naprawdę wysilić, aby dostrzec w nim jedną z bożych cennych pereł. Jednak wiedziała, że musi się z nim podzielić prawdą o Bogu. Kiedy dotarła do Hoganu, zastała tam tylko jego żonę. Agnieszka zaproponowała jej czytanie Biblii w języku Nawaho. Kobieta, zdziwiona umiejętnościami językowymi Agnieszki, zgodziła się.
Odwaga rosła w Agnieszce, kiedy przypatrywała się starszej kobiecie, która przytakiwała w odpowiedzi na przeczytane słowa z Biblii. Nagle szaman pojawił się w środku. Skąd się tutaj wziął? W jaki sposób tak cicho udało mu się wejść? Co pomyśli o misjonarce w swoim hoganie? Agnieszka próbowała opanować strach. Ku jej zaskoczeniu szaman powoli podszedł i czymś się zajął. Agnieszka kontynuowała czytanie. Wyglądało na to, że mężczyzna przysłuchiwał się. Pomyślała, że zaczyna budować most porozumienia między nią i rodziną szamana. Nagle mężczyzna wybuchnął głośnym śmiechem. Łapał się to za brzuch, to za głowę, śmiejąc się głośno z Agnieszki. Szaman naśmiewał się z białej misjonarki, której wydawało się, że umie mówić w języku Navajo. Przypomniało jej to sytuację z dzieciństwa, kiedy inne dzieci naśmiewały się z niej. Agnieszka chciała wyjść z tego hoganu i już tam nigdy nie wrócić. Jednak przyszła jej do głowy pewna myśl. Czy to właśnie zrobiłby Pan Jezus na jej miejscu? Czy uciekłby od wyśmiewających się z niego ludzi? Agnieszka wiedziała, że powinna kontynuować czytanie. To była pierwsza z wielu wizyt w tym hoganie. Za każdym razem, kiedy szaman widział Agnieszkę zbliżającą się do ich domu, odkładał pracę i udawał się do środka. Pewnego dnia, kiedy czytała zdanie „Ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca mego tylko przeze mnie”, zauważyła, że starszy mężczyzna kiwa potakująco głową, tak jak robiła to jego żona. Słowo Boże dotknęło jego serca. Zajęło to dużo czasu, ale w końcu mężczyzna zrozumiał, że Agnieszka była wiernym przyjacielem, a Pan Jezus kochającym Zbawcą. Ze zaufaniem mógł powiedzieć:
Jezus ujoszoni,
czyli Jezus mnie kocha. Praca Agnieszki rozwijała się. Kiedy więcej nauczycieli dołączyło do misji, Agnieszka mogła powierzyć im szkołę i zająć się czymś innym. Zaczęła uczyć kobiety Navajo czytania. Odwiedzała też daleko położone hogany. Była znana ze swojego bawełnianego beretu i małej niebieskiej furgonetki, którą jeździła. Czasami jednego dnia pokonywała ponad 100 kilometrów, śpiewając w trakcie jazdy pieśni, których nauczyła się w dzieciństwie. Jej największym pragnieniem było przekazanie Indianom Navajo prawdy zawartej w Biblii. Prawdy, która dawała wolność. Nie ma nic lepszego, jak widok wolnych od strachu, żyjących dla Boga Indian Navajo, powtarzała często. To właśnie chcę zobaczyć. Wraz z upływem czasu, miłość Agnieszki do Navajo coraz bardziej się pogłębiała. Jeżeli Boże Słowo ma wywierać wpływ na ich życie, to muszą go jeszcze więcej słyszeć. W jaki sposób mała grupka misjonarzy może spędzić wystarczająco dużo czasu z tak wieloma ludźmi? Zastanawiała się. Wkrótce Agnieszka odkryła, że każda rodzina posiadająca radio miała je nastawione na stację nadającą programy w języku Navajo. Ta stacja mogła być nam pomocą, aby rozgłaszać nowinę o Bożej miłości i wolności, pomyślała Agnieszka, podskakując w furgonetce na dziurawej drodze. Jaka szkoda, że prezes radia się nie zgodził. Mamy tutaj zasadę, proszę pani, a mianowicie żadnych religijnych programów, odpowiedział stanowczo. Oczy Agnieszki napełniły się łzami. Rozczarowanie wypełniło jej serce. Po chwili jednak wyprostowała się. Wiedziała, co powinna uczynić. Porozmawiać ze swoim wszechmocnym, niebiańskim ojcem i przedstawić jemu swoją prośbę. Niedługo po wizycie w biurze prezesa radia w domu Agnieszki zadzwonił telefon.
Szanowna pani, nie do końca to rozumiem, ale okazuje się, że zarząd radia właśnie zdecydował się na zmianę tej zasady. Pani misja może rozpocząć nadawanie lekcji biblijnych w języku Navajo praktycznie od zaraz.
Usłyszała zdumiona. Słowo miłości zaczęło nadawać swój program każdej niedzieli. Dzięki radiu Boże Słowo mogło być słuchane w każdym hoganie. Agnieszka May Garber miała umrzeć, a jednak przeżyła wiele lat.
miała z powodu paraliżu być przykuta do łóżka, a jednak żyła niezwykle aktywnie. Miała porzucić marzenia o wyjeździe na Dziki Zachód, a jednak spędziła tam prawie 50 lat. Mieszkała wśród Indian Navajo w małym domku, otoczonym białym drewnianym płotem. Wybudowała most między światem ludzi białych i Indianami Navajo. Odeszła do domu w niebie w 2006 roku w wieku 94 lat. Niezwykłe życie odważnej i zdeterminowanej Agnieszki jest wielką zachętą, szczególnie dla tych, którym wydaje się, że niewiele potrafią i że mają ograniczone możliwości wywierania wpływu na innych.
Młodzi, odważni, inni,